W ciągu dnia, gdy choćby jeden z nich był w domu, a zawsze był któryś, jeżeli tylko pani baronowa Krzeszowska wychyliła głowę przez lufcik, robiła to po kilkanaście razy na dzień, zawsze jej ktoś usiłował wylać z góry wodę na głowę. Powiem nawet, że między nią a mieszkającymi nad nią studentami wytworzył się pewien rodzaj sportu, polegający na tym, że ona wyjrzawszy przez lufcik starała się jak najprędzej cofnąć głowę, a oni usiłowali wylewać na nią wodę jak najczęściej i w jak największych ilościach. Wieczorami zaś ci młodzi ludzie, nad którymi już nikt nie mieszkał i nikt nie mógł ich oblewać wodą, wieczorami zwoływali do siebie praczki i służące z całej kamienicy. Wówczas w lokalu pani baronowej rozlegały się krzyki i płacze spazmatyczne. Drugie moje spostrzeżenie odnosiło się do Maruszewicza, który mieszkał prawie vis-a-vis pani Stawskiej. Człowiek ten prowadzi bardzo osobliwy tryb życia, cechujący się niezwykłą regularnością. Regularnie nie płaci komornego. Regularnie co parę tygodni wynoszą mu mnóstwo gratów z mieszkania. Jakieś posągi, lustra, dywany, zegary. A co ciekawsze, również regularnie do lokalu przynoszą mu nowe lustra, nowe dywany, nowe zegary i posągi. Po każdym fakcie wynoszenia rzeczy pan Maruszewicz przez kilka następnych dni ukazuje się w jednym ze swych okien. Goli się w nim, czesze, fiksatuaruje, nawet ubiera się, rzucając bardzo dwuznaczne spojrzenia w kierunku okien pani Stawskiej. Lecz gdy jego lokal napełni się nowymi artykułami, wygody i zbytku, wówczas pan Maruszewicz zasłania swoje okna na kilka dni sztorami. Wtedy rzecz nie do uwierzenia. Palą się u niego dniem i nocą światła, a w mieszkaniu słychać głosy wielu mężczyzn, czasami nawet i kobiet. Ale co mi tam do cudzych interesów? Jednego dnia w początkach listopada rzekł do mnie Stach: podobno bywasz u tej pani Stawskiej. Gorąco mi się zrobiło. Przepraszam cię, zawołałem. Jak to mam rozumieć? W najzwyczajniejszy sposób, odparł. Przecież chyba nie składasz jej wizyt oknem, tylko drzwiami. Zresztą składaj sobie jak chcesz, a przy pierwszej sposobności oświadcz tym paniom, że miałem list z Paryża. O Ludwiku Stawskim? Spytałem. Tak. Znaleźli go nareszcie? Jeszcze nie, ale już są na tropie i spodziewają się niedługo rozstrzygnąć kwestię jego pobytu. Może biedak umarł? Zawołałem, ściskając Wokulskiego. Proszę cię, Stachu, dodałem nieco ochłonąwszy ze wzruszenia, zróbże mi łaskę, odwiedź te panie i sam zakomunikuj im wiadomość. A cóż to ja jestem grabarz, ażeby robić ludziom tego rodzaju przyjemności? Oburzył się Wokulski. Gdy mu jednak zacząłem przedstawiać, jakie to zacne kobiety, jak wypytywały się, czy ich kiedy nie odwiedzi, a gdy jeszcze napomknąłem, że warto by rzucić okiem na kamienicę, zaczął mięknąć. Mało dbam o tę kamienicę, rzekł wzruszając ramionami. Sprzedam ją lada dzień. Ale w końcu dał się namówić i pojechaliśmy tam około pierwszej w południe. Na podwórzu spostrzegłem, że sztory w lokalu Maruszewicza są starannie zasłonięte. Widocznie miał już nowy garnitur mebli. Stach niedbale rozejrzał się po oknach domu i bez najmniejszej uwagi słuchał mego sprawozdania o melioracjach. Daliśmy nową podłogę w bramie, wyreperowaliśmy dachy, odmalowaliśmy ściany, myliśmy schody co tydzień. Słowem, z zaniedbanej zrobiliśmy wcale okazałą kamienicę. Wszystko było w porządku, nie wyłączając dziedzińca i wodociągów. Wszystko oprócz komornego. Zresztą, zakończyłem, bliższych informacji o komornem udzieli ci twój rządca, pan Wirski, po którego zaraz poszlę stróża. A dajże mi spokój z komornem i rządcą, mruknął Stach. Idźmy już do tej pani Stawskiej i wracajmy do sklepu. Weszliśmy na pierwsze piętro lewej oficyny, gdzie czuć było zapach gotowanych kalafiorów. Stach zmarszczył się, a ja zapukałem do kuchni. — Są panie? — zapytałem grubej kucharki. — Jeszcze by nie było, jak pan przychodzi — odpowiedziała, mrużąc oczy. — Widzisz, jak nas przyjmują — szepnąłem po niemiecku do Stacha. W odpowiedzi kiwnął głową i wysunął wargę. W saloniku matka pani Stawskiej, jak zwykle, robiła pończochę. Zobaczywszy nas, uniosła się nieco z fotelu i zdziwiona przypatrywała się Wokulskiemu. Z drugiego pokoju wyjrzała Helcia. — Mamo! — szepnęła tak głośno, że zapewne słychać ją było na dziedzińcu. — Przyszedł pan Rzecki i jeszcze jakiś pan. W tej chwili wyszła do nas i pani Stawska. Widząc obie damy, odezwałem się. — Nasz gospodarz, pan Wokulski, przychodzi złożyć panią uszanowanie i zakomunikować wiadomości. — O Ludwiczku! — pochwyciła pani Misiewiczowa. — Czy żyje? Pani Stawska pobladła, a potem równie szybko zarumieniła się. Była w tej chwili tak piękna, że nawet Wokulski przypatrywał się jej, jeżeli nie z zachwytem, to przynajmniej z życzliwością. Jestem pewny, że z miejsca zakochałby się w niej, gdyby nie ten podły zapach kalafiorów zalatujący z kuchni. Siedliśmy. Wokulski zapytał mnie, czy są zadowolone z lokalu, a następnie opowiedział im, że Ludwik Stawski był przed 2 laty w New Yorku, a następnie przeniósł się do Londynu pod przybranym nazwiskiem. Napomknął z lekka, że Stawski był wówczas chory i że za parę tygodni spodziewa się o nim stanowczych wiadomości. Słuchając tego, pani Misiewiczowa kilka razy odwołała się do pomocy chustki. Pani Stawska była spokojniejsza, tylko parę łez stoczyło się jej po twarzy. Aby ukryć wzruszenie, zwróciła się z uśmiechem do córeczki i rzekła półgłosem: — Podziękuj, Heluniu, panu, że nam przyniósł wiadomości o tatce. Znowu łzy jej błysnęły, ale opanowała się. Tymczasem Helunia zrobiła dyk przed Wokulskim, a następnie, przypatrzywszy się wielkimi oczyma, nagle schwyciła go za szyję i ucałowała w same usta. Nieprędko zapomnę zmian, jakim uległa fizjognomia Stacha wobec tak niespodziewanych pieszczot, ponieważ, o ile wiem, jeszcze nigdy nie pocałowało go żadne dziecko, więc w pierwszej chwili cofnął się zdziwiony, potem objął Helunię za ramiona, wpatrywał się w nią ze wzruszeniem i pocałował w głowę. Byłbym przysiągł, że wstanie z krzesła i powie pani Stawskiej: pozwól pani, ażebym zastąpił ojca tej kochanej dziecinie. Ale nie powiedział tego. Spuścił głowę i wpadł w zwykłą sobie zadumę. Dałbym połowę mojej rocznej pensji, ażeby dowiedzieć się, o czym on wtedy myślał. Może o pannie Łęckiej? Ech, znowu starość wyłazi. Cóż panna Łęcka, ani umywała się do Stawskiej. Po paruminutowym milczeniu Wokulski spytał: — Zadowolone, panie, z sąsiadów? — Jak z których? — odezwała się pani Misiewiczowa. — Owszem, bardzo — wtrąciła pani Stawska. Przy tym spojrzała na Wokulskiego i zarumieniła się. — Czy i pani Krzeszowska jest równie miłą sąsiadką? — spytał Wokulski. — O, panie! — zawołała pani Misiewiczowa, podnosząc palec w górę. — To nieszczęśliwa kobieta — przerwała pani Stawska. — Straciła córkę. Mówiąc to, obracała w palcach rąbek chusteczki i spod swoich cudownych rzęs usiłowała patrzeć: — już ci nie na mnie. Ale powieki musiały jej ciężyć jak ołów, więc tylko rumieniła się coraz mocniej i stawała się coraz poważniejszą, jak gdyby ją który z nas obraził. — A któż to jest ten pan Maruszewicz? — mówił dalej Wokulski, jakby nie myśląc nawet o obecnych damach. — Letkiewicz, urwisz — prędko odpowiedziała pani Misiewiczowa. — Ależ, mateczko, to tylko oryginał — poprawiła ją córka. W tej chwili miała oczy tak wielkie i źrenice tak rozszerzone, jak chyba jeszcze nigdy. — Bo ci studenci to podobno bardzo niesforni — rzekł Wokulski, patrząc na fortepian. — Zwyczajnie, młodzi — odparła pani Misiewiczowa i głośno utarła nos. — Widzisz, Heluniu, znowu odpina ci się kokardka — rzekła pani Stawska, nachylając się do córeczki — może, aby ukryć zakłopotanie na samą wzmiankę o niesfornościach studenckich. Znudził mnie już Wokulski swoją rozmową. Istotnie, trzeba być albo półgłówkiem, albo źle wychowanym człowiekiem, ażeby tak piękną kobietę wypytywać o współlokatorów. Przestałem go też słuchać i machinalnie począłem wyglądać na podwórze. I oto, com zobaczył. W jednym z okien Maruszewicza uchyliła się roleta i przez szparę z boku można było dojrzeć, że ktoś patrzy w naszą stronę. — Szpieguje nas ten poczciwiec — pomyślałem. zwróciłem oczy ku drugiemu piętru od frontu. Masz pociechę. W najdalszym pokoju pani baronowej Krzeszowskiej oba lufciki otwarte, a w głębi widać ją samą, jak przypatruje się lokalowi pani Stawskiej przez teatralną lornetkę. Że też Pan Bóg nie ukaże tej jędzy, rzekłem do siebie, pewny, że z tego lornetkowania wyniknie kiedy skandal. Modliłem się nie na próżno. Kara boska już wisiała nad głową intrygantki w postaci śledzia, który wysunął się z lufcika na trzecim piętrze. Śledzia owego trzymała jakaś tajemnicza ręka, odziana w granatowy rękaw ze srebrnym galonem. Spoza ręki zaś co kilka sekund wychylała się mizerna twarz ze złośliwym uśmiechem. Nie trzeba było mojej przenikliwości, ażeby zgadnąć, że był to jeden z niepłacących komornego studentów, który tylko czekał na ukazanie się baronowej w lufciku, ażeby na nią puścić śledzia. Ale baronowa była ostrożna, więc mizerny studencida nudził się. Przekładał opatrznościowego śledzia z jednej ręki do drugiej i zapewne dla zabicia czasu robił bardzo nieprzystojne miny do dziewcząt z paryskiej pralni. Właśnie kiedy zastanawiałem się, że zamach przygotowywany na baronowę przez studenta ze śledziem spełznie na niczym, Wokulski wstał z krzesła i zaczął żegnać damy. — Tak prędko panowie odchodzą — szepnęła pani Stawska i w tej chwili ogromnie zmieszała się. — Może panowie będą łaskawi częściej — dodała pani Misiewiczowa. Ale Safanduła Stach zamiast poprosić panie, ażeby pozwoliły mu bywać co dzień, albo nawet ażeby go stołowały, co ja niezawodnie powiedziałbym, będąc na jego miejscu, ten dziwak zapytał, czy nie potrzebują jakich reperacji w mieszkaniu. O, już wszystko, co było potrzebne, zrobił poczciwy pan Rzecki, odparła pani Misiewiczowa, zwracając się do mnie z sympatycznym uśmiechem. Szczerze mówiąc, nawet nie lubię takich uśmiechów u osób w pewnym wieku. W kuchni Stach zatrzymał się sekundę, a że widać drażnił go zapach kalafiorów, więc rzekł do mnie: — Trzeba by tu urządzić jakiś wentylator albo co. Na schodach nie mogłem już wytrzymać i zawołałem: — Gdybyś tu bywał częściej, sam byś poznał, jakie melioracje należałoby zaprowadzić w tym domu. Ale co ciebie obchodzi dom albo nawet taka piękna kobieta? Wokulski stanął w sieni i patrząc na Rynnę mruknął: — Phy, gdybym ją poznał wcześniej, może bym się z nią ożenił. Usłyszawszy to, doznałem dziwnego uczucia. Byłem kontent, a jednocześnie jakby mnie kto w serce kolnął. — A tak to już się nawet nie ożenisz? — spytałem. — Kto wie? — odparł. — Może się i ożenię, ale nie z nią. Usłyszawszy zaś to, doznałem jeszcze dziwniejszego uczucia. Było mi żal, że pani Stawska nie dostanie Stacha za męża, a jednocześnie jakby kto mi zdjął ciężar z piersi.